umierać i żyć. I sobie myślałem, Jezus, teraz skąd ja im wezmę materiał właśnie, do czego tu się odwołać? A przecież, nie, no to trzeba do fundamentów, papież, on ten klimat wytwarza. I właściwie po lekturze tego, co powiedział właśnie w swoim czasie, a to było sporo czasu temu, w 1991 roku, gdy przerabialiśmy jako cały naród dekalog właśnie, on wiedział, że nam ten fundament jest potrzebny, no wtedy to się nagle prosto okazało. Przecież my tak naprawdę ten temat przerabiamy nie w minionym tygodniu, ale przynajmniej w Wielkim Poście, bo po to jest Wielki Post. To jest sens Wielkiego Postu, przygotowanie do świąt paschalnych. W środku jest krzyż, krzyż jest bramą. I wtedy nagle wszystko się porządkuje. No właśnie cały czas Chrystus nam mówi o tym, żebyśmy właśnie do czegoś tam umierali, by prawdziwie żyć, by nie godzić się na jakąś tam jałową egzystencję, która jest czekaniem na nicość, ale żeby prawdziwie żyć. Więc papieżowi dajmy głos. Jeżeli nic innego mądrego nie powiemy, to na pewno to przynajmniej będzie treścią, która będzie cały czas w nas pracować. Zauważmy, że przykazanie nie zabijaj zawiera w sobie nie tylko zakaz, wzywa do określonych postaw i zachowań pozytywnych również. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie, szanuj godność każdego człowieka, niezależnie od jego rasy, religii, poziomu inteligencji, stopnia świadomości, czy wieku, zdrowia, czy choroby. Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży, zwłaszcza jeśli to twoje własne dziecko. Nie zabijaj, ale raczej staraj się pomóc twoim bliźnim. Te słowa powiedział Chrystus i te słowa poniósł z sobą na krzyż. Na krzyżu on także został skazany na śmierć i śmierć tę poniósł, a była to śmierć najświętszego wśród synów człowieczych. Jemu także życie odebrali. Poniósł śmierć na krzyżu Syn Boży, aby w sposób najbardziej radykalny została potwierdzona moc przykazania nie zabijaj. A więc wędrujemy pod krzyż, słuchajcie, bo tak naprawdę krzyż, który będziemy kontemplować, jest treścią konferencji, nie tylko tej dzisiejszej, konferencji, którą pewnie musimy zgłębiać przez całe swoje życie, żeby zachwycać się Bogiem, który w ten sposób nas zbawił. Bogiem, który sprawił, że mamy być istotami paschalnymi. Bo umierać i żyć to znaczy rozwijać się, być człowiekiem paschalnym. Chrześcijanin to człowiek paschalny, czyli to jest ten, który nie boi się przejścia. To mówiliśmy tutaj, my jesteśmy w schematach i tak wegetujemy w poczuciu bezpieczeństwa, a Jezus mówi, nie, tutaj się będzie wszystko zmieniało. Ty masz być istotą paschalną. Nigdy ci nie będzie, tak jak ten Twardowski powiedział, że niedobrze, jak jest nam za dobrze, bo jest dobrze, jak jest trochę dobrze, a trochę niedobrze. Więc taki mały dyskomfort musi być. Bóg ten dyskomfort będzie dopuszczał, by nam, popatrz, tu jeszcze jest martwica w twoim życiu. Tutaj to, z tego trzeba zrezygnować, a tutaj jest takie wyzwanie, które trzeba podjąć właśnie. Pascha to dzieło zbawcze. Święta paschalne mają nam uświadomić na nowo, co jest istotą naszego chrześcijaństwa i naszej duchowości. Pascha Chrystusa to było przecież przejście. Skąd? Ze śmierci do życia tak naprawdę. Po co? Po to przeszedł przez bramę miłosierdzia. Gdzie ta brama miłosierdzia? O tam, krzyż. Po to właśnie przeszedł przez tę bramę miłosierdzia, jaką jest krzyż, podjął w ten sposób dzieło zbawcze, żeby sam przejść ze śmierci do życia i potem, żebyśmy my w tym procesie również uczestniczyli. I będziemy uczestniczyć, oczywiście nie wziąłem Pisma Świętego. Macie jakieś Pismo Święte? To może tutaj ktoś ma i tutaj Mateusz 27:45. Nikt nie ma? Tam jest. No. Jakieś Pismo Święte. No, no. Mateusz tutaj 27:45, za chwilę może tutaj przywołajmy ten fragment Pisma Świętego. Tam jest opis, w którym zwróćmy uwagę właśnie na kilka migawek. Wątek ciemności jest ważny, wołanie pełne udręczenia, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Mowa o tej zasłonie, która została rozdarta z góry na dół. Mowa o innych wydarzeniach, Być może teologiczny tutaj jest sens, bo i o trzęsieniu ziemi. Za chwilę tutaj dam głos. O zmartwychwstaniu umarłych i o wyznaniu wiary przez... Weź przeczytasz od razu, będzie ciekawie, bo ten zawsze jest to zawsze urozmaicenie, jak inny głos. To końcówka. Zawsze Pan Jezus na końcu umierał tam tutaj. Już ogrujec jest, jak to jest, 27. Śmierć, o tu nawet jest zaznaczone.
Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziął gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Dalej. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało.
Amen. Właśnie ten fragment, bo tych opisów jest więcej, Mateuszowy wykorzystał, no, Prado Flores, nie ukrywam tutaj do tego źródła często. I pewnie już słyszeliśmy tutaj niektóre refleksje, ale warto je właśnie w kontekście tych naszych rozważań przywołać. I napisał Saul coś, co mnie zbulwersowało, taką książeczkę, mówi: Urzekająca śmierć Jezusa. No co jest urzekającego w śmierci? Nie? No to przecież mnie nawet drażni, ktoś mówi: Jejku, jak ona ładnie wygląda w tej trumnie. No nikt ładnie nie wygląda w trumnie, bo w trumnie to jest coś, co nie żyje. Człowiek ładnie wygląda, jak się modli, jak jest po prostu, im więcej życia, tym więcej piękna jest w nas. No to tam, no, to już nie chcę tam mówić jakichś anegdot właśnie. Jak hrabina pięknie wygląda w tej trumnie, jak ma wyglądać? Ona była przecież 2 tygodnie na wczasach właśnie przed śmiercią, więc... No. Ale to możemy do takich dochodzić, no, anegdotycznych właśnie sytuacji. A tymczasem chcemy tutaj dać się poprowadzić właśnie temu, który trochę prowokująco chce nam uświadomić, jaki jest sens tego zdarzenia, na którym nieraz tak się tylko lubimy prześliznąć. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Właśnie popatrzcie, światło dla Żyda, ono bardzo jednoznaczne miało skojarzenia. W Księdze Rodzaju wszystko się rozpoczęło od tego, że z ciemności Bóg światło wyprowadził i światło było detonatorem stworzenia. Wybuchło istnienie. Ten, który jest, jestem, który jestem, stworzył istnienie. Wszystko się od światła rozpoczęło. Światło jest detonatorem wszelkiego istnienia. Światło również dało początek życiu. Gdy umiera Jezus Chrystus, nowy Adam, pojawia się światło. W ten sposób Bóg, tutaj to są oczywiście teologiczne takie zdarzenia, daje początek nowej ziemi, nowym niebiosom dzięki światłu Słowa wcielonego Jezusa Chrystusa, który podjął dzieło zbawcze. Ja jestem światłem świata. On tak siebie przedstawia. Droga, prawda, życie, ale jest światłem. Teraz wiemy doskonale, że od światła bardzo wiele zależy, jeśli idzie o postrzeganie rzeczywistości. Rzeczywistość istnieje niezależnie od tego, czy jest oświetlona, czy też nie. Ale jak ją pięknie oświetlimy, no to pięknie wygląda. Więc chcemy pięknie oświetlić naszą rzeczywistość. To ważne, czy kto będzie oświetlał moje życie. Czy Chrystus, czy sobie jakieś inne reflektorki znajdę. Bo wtedy możemy tutaj widać bardzo szkaradną rzeczywistość, no, gdy będzie źle ona rozświetlona. Śmierć Jezusa jest źródłem światła, które rozproszył mroki grzechu. Umierał w ciemności, ale gdy stał się zwycięzcą, od tego momentu rozświetliła świat, światłość, która jest wiekuistą światłością Jezusa, który pokonał śmierć na krzyżu. I to od każdego z nas. Mamy wolną wolę. Zależy, czy wystawimy się na promienie zbawienia, które Jezus nam przyniósł, abyśmy byli uzdrowieni, wyzwoleni, abyśmy stali się nowym stworzeniem właśnie przez Niego i z Nim. to ważne, bo na tym polega to, o czym tutaj rozważaliśmy. Zapraszać Jezusa, który jest światłością świata, w nawiasie może tutaj dodam, pamiętacie, my sobie kiedyś mówiliśmy, jawno grzesznica, gdyż została rzucona i na nogi przez Chrystusa postawiona, z grzechów oczyszczona, stanęła przed Jezusem, który mówi, ja jestem światłością świata. To była pierwsza osoba, której twarz była rozświetlona światłością, którą jest Chrystus. To też jest takie piękne, że właśnie w takich okolicznościach się przedstawi właśnie, że jest światłością świata, ale to po to, bym ja nie bał się Jezusa wprowadzać w moje ciemności. Bo tam, gdzie są obumarłe sfery mojego życia, tam jest grób. W grobie jest ciemno, a tam mam właśnie tego światłość świata wprowadzić właśnie. Żyć to patrzeć na świat w świetle Chrystusa. Lud, który siedział w ciemnościach, ujrzał światło wielkie. Mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Taki jest sens dzieła zbawczego. To jest właśnie pierwsza migawka, bardzo istotna, ważny element, który pozwala nam zrozumieć to, co dokonuje się w tym przejściu Jezusa Chrystusa. To jest ta Pascha, którą musimy tutaj no, zgłębić. Okrzyk od udręczenia. To kolejny ważny element. Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. On odczuwa coś okropnego. Milczenie Ojca Niebieskiego, zdawać by się mogło, że przeżywa te doznania, które dotykają na przykład mistyków, w których sercach są ciemności. Zdawać by się mogło, że Boga nie ma, że mówią do ściany. On się czuje opuszczony, bo nie tylko się grzechem uczynił, wziął nasz grzech na siebie i przybił do krzyża, ale wziął również wszelkie konsekwencje grzechu, który niesie śmierć. A konsekwencją najbardziej dojmującą jest poczucie opuszczenia przez Boga, totalne osamotnienie. I on tego właśnie doświadczył. Po co? Po to, byśmy my, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy nierozumiani, Boga nie rozumiemy i ciemności przeżywamy, byśmy czuli, że On jest z nami. On wszedł właśnie w te najbardziej dojmujące cierpienia, poczucie opuszczenia przez Boga. W ten sposób Jezus, który uśmiercił grzech, uśmiercił również wszelkie konsekwencje związane z grzechem. Jego drogocenna właśnie krew no, ma taką wartość, że ona pokrywa te wszelkie długi, które zaciągnęliśmy przez naszą grzeszność. I gdy kontemplujemy Jezusa na krzyżu, to właśnie kontemplujemy tego, który wyprowadza nas z naszej samotności. Samotność to śmierć. Samotność to jest przeczucie śmierci, tam jest zapach śmierci. A życie to jest komunia, to jest wspólnota, to jest komunia z Bogiem. I dla wierzących już nie ma odtąd samotności, opuszczenia. To właśnie jest kolejny element, który jest bardzo istotny, na czym polega to przejście ze śmierci do życia, że ja już nie jestem skazany na samotność. Na samotność skazuje mnie szatan, grzech, on będzie mnie chciał odizolować, oderwać od Boga. Ja jestem przeznaczony do tego, by żyć w komunii z Bogiem i z ludźmi. Kolejny element to ta zasłona. Oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry w dół, gdy Jezus umierał. Zdarzenie kolejne, teologiczne, bo zdawać by się mogło, że Bóg rozerwał wreszcie tą ostatnią zasłonę i odtąd w innym modelu realizujemy swoją duchowość. Tu już nie ma hierarchii, że jest naród wybrany i niewybrany, a w narodzie wybranym są chłopy i kobiety, a pośród chłopów są bardziej inteligentni i mniej inteligentni, ci są bliżej, ci są dalej, ci siedzą w tej ławce, ci siedzą w tej ławce. Takie jest myślenie ludzkie, ściśle hierarchiczne, wszystko jest poukładane i każdy tutaj jest gdzieś tam umocowany w odpowiedniej odległości od tego miejsca świętego świętych. Teraz Bóg zerwał zasłonę, każdy, bo każdy został odkupiony, każdy ma dostęp do źródła życia, do Boga, tylko to od nas zależy, czy z tego chcemy skorzystać, czy też nie. Ta inicjatywa oczywiście, no, tutaj od Boga pochodzi. On jest tym, który przyjmuje inicjatywy, by otwierać nam na oścież drzwi właśnie. To jest to otwieranie drzwi miłosierdzia, bo to są drzwi otwarte do świątyni Bożej obecności. O tak, można to powiedzieć. Właśnie po to tabernakulum, namiot. Tabernakulum znaczy namiot. Bóg rozbił namiot pośród nas, a słowo stało się ciałem i zamieszkało, mówimy, dosłownie zanamiotowało, rozbiło namiot pośród swojego ludu, bo my ciągle gdzieś jesteśmy w ruchu, gdzieś wędrujemy i ten Bóg jest z nami. On pragnie być obecny w naszym życiu. Każdy z nas ma dostęp do żywego Boga, do Boga, który nas wyprowadza ze śmierci, z tego, co jest śmiercią. Kolejny ważny element, który właśnie tutaj też jakby nie bez powodu został odnotowany przez Mateusza opisującego śmierć Jezusa i w ogóle właśnie to dzieło zbawcze, Paschę. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Trzęsienie ziemi po prostu reprezentuje wszelkie nasze wątpliwości, obawy, zwątpienia. Wszystko to, co rodzi kryzys, po sobie uświadamiamy, że tutaj nie ma nic stałego. Mam kasę, nie ma kasy. Jest na książeczce, oni tutaj zmienią pieniądze mi. Albo spali się coś i tak dalej. To wszystko jest kruche. To niby budujemy na skalę, nam się wydaje wszystko takie pewne, no, a później to się wszystko dewoluuje. No, tutaj, no, pamiętam, kiedyś 100 złotych znalazłem po ciotkach, które tutaj chowały wszystko, to było przedwojenne. One w tym taki pokładały tutaj nadzieję, a tu pyk ciągnął i się wszystko... No i uświadamiamy sobie, że właściwie nawet ta ziemia, którą depczemy własnymi nogami, nawet gdyby to była ziemia twarda jak skała, ona też się kiedyś zatrzęsie i popęka, tylko krzyż stoi. I ten krzyż jest czymś stałym w tym niestałym świecie. To jest jedyny element pewny, którego nie wolno stracić ze swojego horyzontu. Z tego krzyża mamy czerpać inspirację wtedy, kiedy choroba mnie dotknie, ktoś mi umrze bliski, jakiś kryzys wiary, krach finansowy. To ten krzyż jest czymś stałym i tego mamy właśnie się trzymać, właśnie, bo Jezus dał nam właśnie ten punkt odniesienia. Kolejny element też ciekawy. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało i wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego. Jezus przez swoją śmierć zabił naszą śmierć. Jezus umierając na krzyżu przeprowadził nas przez bramę, która wiedzie do życia. No niby to powtarzamy, niby to oczywiste, ale znakiem tego był ten epizod ze zmarłymi. A to kto to jest umarły w Biblii? Żeby być wyprowadzonym z grobu, trzeba umrzeć. W Biblii umarłym jest ten, no właśnie, patrz, przypowieść o synu marnotrawnym. To jest ten, który zostawił dom z ojca i zaczął na własną rękę żyć. Roztrwonił, żył w grzechu, był bardziej solidarny ze stadem świń niż z własnym ojcem, a później powraca. A gdy powraca, mówi, ten oto syn był umarły, a znów ożył. I każdy z nas, gdy wchodzi w to upokorzające, grzeszne życie, obumiera. Do grobu wchodzi. A Jezus nas z tego grobu jakby wyjmuje. Tu właśnie ten znak o tym mówi. On mnie wyprowadza z mojego grobu, z samotności, z ciemności, właśnie z tych procesów gnilnych, które wtłacza mnie grzech, bo Jego śmierć rodzi moje życie. Byliśmy martwi, a właśnie dzięki temu, co się dokonało na krzyżu zmartwychwstaniemu i powrócimy do domu naszego Ojca. To się zawsze tutaj dokonuje, tutaj są te cuda właśnie, albo tam, o. Albo jeszcze gdzie indziej, wiadomo. No i kolejny, no to już ostatni właściwie znak. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi, to co się działo, zlękli się i mówili, prawdziwie ten był Synem Bożym. Jezus tyle cudów uczynił, ale nikt nie powiedział, ten był prawdziwie Synem Bożym. Różni go nazywali, ale to, co się dokonało na krzyżu i ten kontekst, który temu towarzyszył, sprawił, że poganin uwierzył i wyznał wiarę ustami. Właśnie to znaczy, to jest też to przejście bardzo istotne, którego musimy dokonać. Właśnie święty Paweł mówi, że uwierzyć w sercu i głosić wiarę ustami to warunek konieczny, by uczynić swoje zbawienie dokonane przez Jezusa. Serce to przylgnięcie do Bożego w Jezusie, do planu Bożego, który właśnie w Jezusie Chrystusie się realizuje, do Jego stylu życia, do Jego nauki. Właśnie muszę się Nim zafascynować, sercem, całą swoją istotą. Ale jak już do Niego przylgnę, no to już nie mogę nie dawać świadectwa, że rzeczywiście teraz prawdziwie ożyłem. Że teraz no, jestem nowym człowiekiem, bo On mnie na nowo stworzył. Przeprowadził przez bramę miłosierdzia, która wiedzie od śmierci do życia.